Z radością powróćmy na Eucharystię. Katecheza księdza profesora Dariusza Kwiatkowskiego.
Szczęść Boże! Witam bardzo serdecznie na kolejnej katechezie o Eucharystii, katechezie, która wyjaśnia poszczególne części mszy świętej. Omówiliśmy już obrzędy wstępne, liturgię słowa, przeszliśmy do liturgii eucharystycznej, omawiając obrzędy przygotowania darów i ołtarza. A teraz przejdziemy, można powiedzieć, do najważniejszej, kulminacyjnej części Eucharystii, czyli do modlitwy eucharystycznej. Tę część mszy świętej, modlitwę eucharystyczną, można nazwać sercem każdej Eucharystii. Nazwą modlitwa eucharystyczna objęte są działania i modlitwy od dialogu wstępnego prefacji aż do aklamacji Amen, którą wypowiadamy po doksologii. Tak jak powiedziałem, modlitwa eucharystyczna jest centralną i kulminacyjną częścią całej liturgii mszy świętej. I może zanim przejdziemy do przedstawienia struktury i znaczenia poszczególnych części modlitwy eucharystycznej, pamiętając, że stanowi ona jedną nierozłączną całość, wskażemy właśnie na definicję, na istotę tej najważniejszej modlitwy mszalnej. Jeżeli chodzi o definicję, to trzeba zaznaczyć, że trudno jest podać w jednej definicji, jakie znaczenia zawarte są w modlitwie eucharystycznej. Można w niej wyróżnić następujące części, wiele części. Po pierwsze, w modlitwę eucharystyczną wpisane jest zbawcze wydarzenie z ostatniej wieczerzy, ale trzeba też dodać, że nieskończenie ją przekracza. A więc to nie tylko ostatnia wieczerza, to znacznie coś więcej. Tu poprzez słowa i gesty kapłana uobecnia się wydarzenie ostatniej wieczerzy w określonej wspólnocie tu i teraz. W modlitwie eucharystycznej uobecnia się także cała historia zbawienia, gdzie właśnie centralnym punktem jest misterium paschalne Jezusa Chrystusa, które rozpoczęło właśnie ustanowienie Eucharystii. Dalej, modlitwa eucharystyczna jest modlitwą spełnianą we wspólnocie, publicznie, wobec zgromadzenia ludu Bożego. Jest skierowana ku Bogu, ale dotyczy także człowieka w jego aktualnej kondycji, egzystencjalnej przyszłości. Można zatem powiedzieć, że jest to modlitwa całego Kościoła i za cały Kościół. Dalej, modlitwa eucharystyczna jest modlitwą dziękczynną, jest błogosławieniem Boga przez Chrystusa w Duchu Świętym. Modlitwa eucharystyczna jest publicznym wyznaniem zbawiającego działania Boga w Jezusie Chrystusie, skierowanym do Boga w formie chwalenia i dziękczynienia. I w końcu w modlitwie eucharystycznej, opierając się na przypomnieniu zdarzeń z przeszłości, uobecnia się misterium przez specjalne przywołanie działania Boga przez Ducha Świętego, czyli przez tak zwaną epiklezę, o której powiemy sobie więcej nieco później. Dalej mamy tutaj także połączenie, równocześnie prośbę o duchowe owoce tego, co właśnie dokonuje się w czasie każdej Eucharystii. To takie najważniejsze treści, które możemy odkryć, czy są zawarte w każdej modlitwie eucharystycznej. Ale trzeba iść dalej. I tak, przywołując nauczanie katechizmu Kościoła katolickiego, który podejmuje nauczanie konstytucji o liturgii, trzeba zaznaczyć, że Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, podczas ostatniej wieczerzy, tej nocy, której został wydany, ustanowił eucharystyczną ofiarę ciała i krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić ofiarę krzyża i tak umiłowanej oblubienicy, czyli Kościołowi, powierzyć pamiątkę swej męki i swojego zmartwychwstania. Ojciec Święty Jan Paweł II we wstępie oraz w pierwszym rozdziale encykliki o mszy świętej zatytułowanej Ecclesia de Eucharistia ten pierwszy rozdział zatytułowany jest Tajemnica wiary, wyjaśnia nam, w jaki sposób każda msza święta jest uobecnieniem śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Celebrując Eucharystię, Kościół uobecnia to, co wydarzyło się w wieczór Wielkiego Czwartku, podczas ostatniej wieczerzy i zaraz po niej. Ustanowienie Eucharystii w czasie pożegnalnej wieczerzy w sposób sakramentalny uprzedzało wydarzenia, które miały miejsce począwszy od Wielkiego Czwartku aż do poranka Wielkiej Niedzieli, czyli uobecnia wydarzenia męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Właśnie w dni misterium paschalnego wpisuje się w naturalny sposób misterium eucharisticum, czyli w to misterium paschalne, czyli w przechodzenie Jezusa ze śmierci do życia, wpisuje się tajemnica Eucharystii, to co uobecnia się, to co dokonuje się w czasie każdej Eucharystii. Te rzeczywistości są uobecniane w czasie każdej modlitwy eucharystycznej. W darze Eucharystii Chrystus przekazał Kościołowi nieustanne uobecnianie tajemnicy paschalnej, której istotnym elementem jest Jego męka i śmierć na krzyżu. Jan Paweł II podkreślał, że Eucharystia została ustanowiona tajemnicza równoczesność między tamtym Triduum i wszystkimi mijającymi wiekami. A więc to, co dokonało się w czasie ziemskiego życia, począwszy od ostatniej wieczerzy aż do Jego zmartwychwstania, my dziś uobecniamy w Kościele w czasie Triduum Paschalnego. W czasie tych celebracji właśnie uobecniamy, przypominamy ustanowienie Eucharystii, dalej mękę i śmierć Jezusa i w końcu Jego zmartwychwstania. Na przestrzeni wieków modlitwa eucharystyczna przyjmowała różne nazwy. W Rzymie nazywano ją kanonem, natomiast na wschodzie anaforą. Nazwa kanon oznacza jakąś normę, jakąś regułę, jakiś ustalony porządek. Czyli można powiedzieć, że kanon jest skrótem od określenia kanon actionis, które pochodzi z VIII wieku. Słowo actio pochodzi zaś od gratiarum actio, czyli od dziękczynienia. Czyli widzimy, że istotą modlitwy eucharystycznej jest składanie dziękczynienia. I to nie tylko w wymiarze werbalnym, słownym, ale także poprzez gesty, poprzez czyny, poprzez działania. Jeżeli chodzi o teksty modlitwy eucharystycznej, można powiedzieć, że one istniały od początku, kiedy sprawowano Eucharystię, bo przecież w czasie tejże modlitwy dokonuje się przeistoczenie, czyli chleb staje się ciałem, a wino staje się krwią Chrystusa. Jednakże pierwsze wieki nie dały nam, czy nie mamy jakichś świadectw, które podałyby konkretne treści modlitwy eucharystycznej. Praktycznie do IV wieku improwizowano treść modlitwy eucharystycznej. Na przykład święty Justyn w swoim dziele zatytułowanym Apologia tak pisze. Po liturgii słowa i po homilii powstajemy z miejsc i modlimy się. Po modlitwie zaś następuje opisane już poprzednio ceremonie, mianowicie przynosi się chleb oraz wino z wodą, nad którymi przełożony odprawia modły i dziękczynienia ile tylko może. Lud zaś odpowiada mu radosnym amen. Wreszcie następuje rozdawanie każdemu cząstki pokarmu eucharystycznego. Czyli z tego świadectwa mamy krótki opis, ale bardzo konkretny właśnie tych części, które dzisiaj nazywamy właśnie modlitwą eucharystyczną i obrzędami. Najstarszy spisany tekst modlitwy eucharystycznej pochodzi z III wieku i znajduje się w tak zwanej tradycji apostolskiej. Ciekawe, że ta modlitwa przetrwała do czasów dzisiejszych, chociaż przez długie wieki nie była używana. W obecnym mszale występuje ona jako druga modlitwa eucharystyczna. Natomiast modlitwą, która przyjęła się w Kościele rzymskim, była modlitwa powstała między IV a VII wiekiem, która w znacznej części przypisywana jest świętemu Ambrożemu z Mediolanu i tę modlitwę nazywamy kanonem rzymskim. I to była jedyna modlitwa eucharystyczna, która obowiązywała w liturgii rzymskiej, praktycznie rzecz biorąc, właśnie od tego czasu, czyli od VII wieku aż do reformy liturgicznej Soboru Watykańskiego II. Tu zdecydowanie inaczej wyglądała sytuacja w kościołach wschodnich. Tam tych modlitw eucharystycznych, czyli anafor, było znacznie więcej. Właściwie każda msza miała praktycznie rzecz biorąc swoją anaforę, czyli swoją modlitwę eucharystyczną. Na przestrzeni wieków zmieniał się także sposób odmawiania modlitwy eucharystycznej. Mianowicie już w średniowieczu pojawił się zwyczaj cichego odmawiania kanonu mszalnego. Potem stało się to zasadniczo regułą zalecaną i nakazywaną w przepisach liturgicznych. I była to jakaś trudność, no duża trudność, bo nie dość, że kapłan odprawiał mszę świętą tyłem do ludu i tę najważniejszą modlitwę odmawiał po łacinie, a więc w języku niezrozumiałym dla ludu, to jeszcze odmawiał ją po cichu, a więc tak na dobrą sprawę wierni nie mieli możliwości czynnego uczestnictwa właśnie w tej najważniejszej części mszalnej. Zmian dokonano dopiero po reformie liturgii i w roku 1965 zezwolono na głośne odmawianie kanonu rzymskiego, który nadal pozostawał jedyną modlitwą eucharystyczną, a w roku 1967 wprowadzono do liturgii języki narodowe i można było kanon odmawiać w językach narodowych. Reforma liturgiczna Soboru Watykańskiego II i wydany mszał papieża Pawła VI wprowadził dodatkowo trzy nowe modlitwy eucharystyczne. Zachowano oczywiście kanon rzymski, dołączono drugą modlitwę eucharystyczną, tę modlitwę, która jest najstarszą spisaną modlitwą w tradycji apostolskiej, która jest przypisywana Hipolitowi Rzymskiemu i pochodzi z III wieku. Modlitwa ta posiada własną prefację, jednakże dozwolona jest jej zmiana na inną. I tę modlitwę można odmawiać bez ograniczeń z uwzględnieniem prefacji własnych i okresowych. Wprowadzono trzecią modlitwę eucharystyczną. Jest to zupełnie nowa modlitwa. Zawiera ona jasno i przejrzyście uporządkowane elementy składowe, które tworzą modlitwę eucharystyczną. I ta modlitwa może być poprzedzona jakąkolwiek prefacją. Zaleca się, aby trzecią modlitwę eucharystyczną odmawiać w mszach świętych z udziałem ludu, zwłaszcza w niedzielę i święta. I w końcu do mszału Pawła VI w tej pierwotnej wersji wprowadzono czwartą modlitwę eucharystyczną. I tutaj trzeba zaznaczyć, że istotne części tej modlitwy zaczerpnięto z liturgii wschodniej świętego Bazylego. Jej prefacja jest stała i stanowi nierozdzielną całość, dlatego nie wolno używać innej prefacji w połączeniu z tą modlitwą. Ta czwarta modlitwa eucharystyczna nazywana jest modlitwą historii zbawienia. Dlatego nie powinno się jej odmawiać w niedzielę i uroczystości, aby nie powtarzać tych samych treści, które są zawarte w odmawianym wówczas credo. Rzeczywiście, kiedy wsłuchamy się w treść czwartej modlitwy eucharystycznej i jej prefacji, zobaczymy, że tam mamy cały skrót historii zbawienia, począwszy właśnie od stworzenia świata, aż do jego zakończenia, czyli do powtórnego przyjścia Chrystusa na ziemię. Mówiąc o modlitwach eucharystycznych, które pojawiły się, czy które zostały zreformowane po Soborze Watykańskim II, trzeba powiedzieć, że te modlitwy zostały ubogacone o pewne nowe elementy. Po pierwsze, wzrosła liczba prefacji. Z jednej strony wiele prefacji zaczerpnięto ze starych źródeł liturgicznych, ze starych sakramentarzy, ale powstały także zupełnie nowe prefacje. Dalej wprowadzono tak zwane tajemnice dnia do pierwszych trzech modlitw eucharystycznych. Mianowicie są dodatkowe modlitwy, które odmawia się po tak zwanym post sanctus, na przykład w niedzielę, w uroczystość Bożego Narodzenia, w uroczystość Objawienia Pańskiego, w uroczystość Wigilii Paschalnej przez całą oktawę, w niedzielę Zesłania Ducha Świętego i wiele innych. Nadto wprowadzono po przeistoczeniu dodatkowo modlitwy wstawiennicze. I tak modlimy się od Wigilii Paschalnej do drugiej niedzieli wielkanocnej za nowoochrzczonych. Są modlitwy wstawiennicze przy udzielaniu chrztu, przy udzielaniu bierzmowania, za nowożeńców, czy też za tych, którzy przyjmują profesję zakonną, czy przyjmują święcenia kapłańskie. W późniejszym czasie, kiedy już ukazał się mszał rzymski Pawła VI, dodano jeszcze inne modlitwy eucharystyczne. I tak, dodano piątą modlitwę eucharystyczną, która związana jest ściśle z własnymi prefacjami. Dlatego nie można jej odmawiać, kiedy przypisana jest prefacja inna, związana z jakimś innym obchodem liturgicznym. Prefacje oznaczone są literami A, B, C i D i z poszczególnymi prefacjami związane są tematycznie tak samo oznaczone modlitwy wstawiennicze za Kościół. A więc tu trzeba właściwie dobrać prefację i właściwą modlitwę wstawienniczą za Kościół. W tę modlitwę wprowadzono na prośbę Konferencji Episkopatu Szwajcarii w roku 1974 i potem do powszechnego użycia weszła w roku 1991. Dalej wprowadzono dwie modlitwy eucharystyczne o tajemnicy pojednania. Można je odmawiać w mszach ukazujących w szczególny sposób tajemnicę pojednania. Dotyczy to zwłaszcza na przykład Wielkiego Postu, mszy o Krzyżu Świętym, mszy o pojednaniu i tym podobnym. Te modlitwy eucharystyczne mają własne prefacje, ale można również używać innych prefacji, gdzie tematem jest pojednanie czy pokuta. Te dwie modlitwy zostały wprowadzone do mszału w roku 1975. I w końcu mamy trzy modlitwy eucharystyczne dla mszy z udziałem dzieci. To jest też całkowita nowość nowego mszału. Te modlitwy uwzględniają wiek i stopień przygotowania dzieci. Stosowanie tych modlitw powinno być jednak ograniczone tylko do tych mszy, w których udział bierze grupa dzieci, i to w zdecydowanej większości. Modlitwy te za zadanie mają umożliwić dzieciom czynny i owocny udział i przygotować je do udziału we mszy świętej potem dla dorosłych. Również te modlitwy zostały wprowadzone w roku 1975. Podsumowując, można powiedzieć, że modlitwy eucharystyczne mają w głównej mierze wyrażać dziękczynienie za zbawcze dzieła Boże dokonane w historii zbawienia. Mają także uwielbiać Boga Ojca przez Chrystusa w Duchu Świętym. Podkreślona jest w nich rola Ducha Świętego zarówno przy składaniu Najświętszej Ofiary, jak i przy jednoczeniu i uświęcaniu wiernych. Dalej, uwypuklona jest również skuteczność ofiary eucharystycznej, wyrażająca się w jedności, miłości i dojrzewaniu człowieka do stawania się również darem ofiarnym dla Ojca Niebieskiego. To właśnie w czasie modlitwy eucharystycznej dokonuje się nasze ofiarowanie. To tutaj właśnie winniśmy składać samych siebie w ofierze Bogu. O tym powiemy w kolejnej katechezie. Świat modlitw eucharystycznych ukazany jest jako dzieło Bożej miłości, odkupiony przez Chrystusa, nieustannie uświęcany i udoskonalany przez Ducha Świętego. Ludzie natomiast wzywani są do współodpowiedzialności za Jego kształt, za bliźniego, za wszystkich chrześcijan, za szukających Boga i za wszystkich ludzi dobrej woli. To główne treści, które zawarte są w każdej modlitwie eucharystycznej. Jednak w następnych katechezach spróbujemy wskazać poszczególne części modlitwy eucharystycznej i ukazać ich znaczenie, ukazać ich treści, aby jeszcze bardziej zrozumieć bogactwo tej najważniejszej modlitwy liturgicznej Kościoła. Szczęść Boże!